On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym comiesięcznym spotkaniu. W zeszłym miesiącu opowiadałem Państwu o Dorothy Day i to dla mnie była bardzo ważna audycja z tego powodu, że to jest kobieta, którą bardzo szanuję i podziwiam, ale nie ze wszystkim się z nią zgadzam. I to dla mnie było ważne, ponieważ do tej pory zawsze mówiłem o tematach, o których jestem w 100% pewny, że są tematami ważnymi, o ludziach, których w 100% popierałem, tak? Czy się też z nimi zgadzałem. Nawet jeżeli świat się nie zgadzał, nawet jeżeli wielu chrześcijan się nie zgadza, tak jak to na przykład temat krucjaty, który kiedyś był przeze mnie poruszany. Natomiast Dorothy Day to była taka osoba, z którą się zgadzam, jeżeli chodzi o ochronę życia, zgadzam, jeżeli chodzi o pomoc ubogim, ale absolutnie się z nią nie zgadzam, jeżeli chodzi o jej pacyfizm. Dla mnie to było bardzo ważne doświadczenie, żeby o takiej osobie mówić. I wiem, że się wielu z Państwu podobała ta audycja, więc postanowiłem iść dalej i mówić właśnie o takich ludziach, których podziwiam, ale nie zgadzam się w 100% z nimi. I to jest bardzo uczciwe, ponieważ w życiu codziennym, nawet w kościele katolickim, wielokrotnie jest tak, że nie wszystko nam pasuje. Tacy jesteśmy, to jest ten czynnik ludzki naszej wiary. No ktoś nam tam nie pasuje, ksiądz na przykład mówi dobre kazania, ale mógłby mówić krótsze. Zawsze narzekamy, zawsze nam się coś nie podoba i nie zawsze się ze wszystkim zgadzamy. I wielokrotnie odczuwamy, że to jest złe, że to trzeba poprawić. Ale nie jest obowiązkiem zgadzać się we wszystkim, ze wszystkimi. I stąd te nasze spotkania kolejne będę poruszał takie osoby, o których chciałbym Państwu opowiedzieć, żeby Państwo wiedzieli o nich, ale też będę mówił, gdzie się z nimi na przykład nie zgadzam, albo na przykład jakiejś kontrowersji, którą mogliby Państwo usłyszeć i powiedzą sobie, o, Rafał tego nie powiedział, zataił prawdę. Nie, będę mówił o tych kontrowersjach. I dziś na tapetę weźmiemy sobie bardzo ważną osobę, jedną z najważniejszych osób w historii chrześcijaństwa zachodniego. To jest święty Grzegorz I Wielki. Jeden z czterech najważniejszych doktorów Kościoła, papież, pierwszy ten, który miał to imię, w ogóle to był taki pierwszy papież, nie tylko jako pierwszy Grzegorz, ale był pierwszym papieżem, który był wcześniej zakonnikiem, o czym zaraz opowiem. Człowiek, który wywarł olbrzymi wpływ na historię chrześcijaństwa, na to, jaki był Kościół przez wieki. A jednocześnie człowiek, z którym się w 100% nie zgadzam, o czym na samym końcu. Proszę Państwa, święty Grzegorz Wielki pochodził z rodziny arystokratycznej Rzymu. I on urodził się, no tak w granicach 540 roku, w Rzymie właśnie, a zmarł raptem w 604 roku, więc można powiedzieć, że był człowiekiem młodym, gdy umierał, więc żył dość krótko. Jeżeli chodzi o kwestię jego osoby. Jak wspomniałem, pochodził z rodziny arystokratycznej, chrześcijańskiej. Dostał bardzo dobre wykształcenie. Oczywiście łacina biegle tutaj w piśmie i w mowie, grecki w mowie, nie w piśmie. Później będę mówił też o tym jego wykształceniu, bo nie zawsze mu się samo wykształcenie jako takie podobało, jako idea tego, żeby się kształcić. Uważał, że są rzeczy ważniejsze niż kształcenie swojego umysłu, ale był człowiekiem rzeczywiście wykształconym z rodziny bardzo pobożnej. Jego matka była świętą. Jego trzy bodajże ciotki były zakonnicami. Pradziadek był papieżem. W związku też z czym pochodził na pewno z rodziny, która dla Kościoła wiele znaczyła i w której w tej rodzinie Kościół wiele znaczył. Tak? Wiara wiele znaczyła. Jeżeli chodzi o kwestię tego czasu rodzinnego, to w czasach dzieciństwa Grzegorz żył w czasach bardzo takich trudnych dla Rzymian. To był czas, gdy już Cesarstwa Zachodniego w zasadzie nie było. Przez Europę przetaczały się kolejne fazy ataków barbarzyńców. I on żył w tym czasie, gdy w Italię wchodzą Longobardowie. To był taki jeden z najbardziej dzikich, przynajmniej tak został w historii opisany i tutaj nie wiadomo, czy on rzeczywiście był taki dziki, czy po prostu ci, którzy opisywali, byli tak zniesmaczeni tymi ludami, że tak źle opisano je w książkach, czy tam w jakichś kronikach. Natomiast to był jeden z najbardziej dzikich ludów północy, tak? Wandalowie, którzy złupili Rzym, mniej dzicy. Tak, w pojęciu takiego Rzymianina. To byli ludzie, którzy rzeczywiście byli zawsze obcy. I oni nawet jak tworzyli tam państwa na terytorium Włoch, czy też na północ od Alp, zawsze to byli jacyś tacy ludzie z zewnątrz, traktowani jak okupanci. To było dość ciekawe, bo na przykład Frankowie bardzo szybko się zasymilowali we Francji, tak, z tymi resztkami Imperium Rzymskiego i tak dalej. Natomiast Longobardowie nie. Longobardowie zawsze byli inni, tak. To było takie bardzo mocne dla tych ludzi, ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, również dla Grzegorza. Jak Państwu powiedziałem, Grzegorz był z rodziny starej takiej rodziny patrycjuszy, w związku też z czym szykowano go do polityki. I rzeczywiście, po tym jak otrzymał staranne wykształcenie, około 575 roku, czyli w wieku 25 lat mniej więcej, otrzymał stanowisko prefekta Rzymu. To było bardzo wysokie stanowisko, takie bym powiedział zarządcy, tak? I mógł robić karierę polityczną. Niezwykle cenna persona dla rodziny. Taki człowiek, tak? Człowiek, który ma układy, człowiek, który porusza się na dworze, człowiek, który porusza się w, no można powiedzieć, wśród elity elit, który zarządza tym wielkim miastem. On właśnie w wieku 25 lat doszedł do takiej funkcji. Jak wspomniałem, oboje rodzice byli katolikami, świętymi, ale musieli mieć bardzo duży wpływ na Grzegorza i na to, że on właśnie tą polityką się zajął, bo gdy tylko jego ojciec umiera, właśnie też w 1575 roku, on wycofuje się z służby publicznej, czyli raptem po kilku miesiącach. Wycofuje się z tej służby publicznej, rzuca ten świat i wstępuje do zakonu świętego Benedykta. Dla wielu członków jego rodziny jest to szok. Nie tylko zresztą dla członków rodziny, tylko także dla jego znajomych, jego przyjaciół z tej sfery arystokratycznej Rzymu. To jest szok, że on zostawia wszystko i wstępuje do zakonu. W ogóle ze swoich pieniędzy funduje kilka klasztorów, między innymi swój dom rodzinny zamienia na klasztor. Na Sycylii te klasztory tam benedyktyńskie, chyba 6 tam ufundował. Więc no można powiedzieć, że Grzegorz jest człowiekiem, który całkowicie oddaje się zakonowi świętego Benedykta, łącznie z tym, że oddaje cały swój majątek. Tak? On tam modli się, żyje, zaczynał podupadać na zdrowiu, więc można powiedzieć, że bardzo szybko to jego zdrowie, zresztą to się będzie przewijać przez całe jego życie, w jakiś sposób zawodzi, tak? On nie domaga. W 579 roku, czyli 4 lata po byciu w zakonie, przyjmuje święcenia diakonatu. I to jest taki moment, na którym kończy się jego formacja duchowa w zakonie. W zakonie nie chcą, żeby on był prezbiterem. Nie ma powodów, żeby był księdzem. W zakonie zawsze, do dziś zresztą tak jest, jeżeli porozmawiacie z zakonnikami, dla nich święcenia prezbiteratu, czyli kapłańskie, są tylko i wyłącznie służbą, nie są niczym ważnym, ważniejsze są śluby i zakon nie widzi powodu, żeby go święcić na księdza. Natomiast widzi ktoś powód, aby z tego zakonu go zabrać. I tym kimś jest papież Pelagiusz II, który doskonale pamiętał Grzegorza, który wie, co to za człowiek i wzywa go do siebie i prosi o pomoc. Potrzebuje człowieka, który zostałby jego posłem w cesarskim dworze w Konstantynopolu. Między Konstantynopolem a Rzymem w tamtym czasie jest spory konflikt o, można powiedzieć, pierwszeństwo w chrześcijaństwie. Z jednej strony Rzym, który jest kościołem osadzonym na prochach świętego Pawła i Piotra, stolica Piotrowa, a z drugiej strony Konstantynopol, który jest kościołem stolicy cywilizowanego świata. Ponieważ Rzym, tak jak powiedziałem w tamtym czasach, to już nie jest cywilizowany świat. To już jest miasto, które upada. To jest miasto, które jest otoczone przez wrogów i które ma bardzo mały wpływ na to, co dzieje się dookoła. Francja, proszę Państwa, tereny Francji, może będę mówił tak, tereny Francji upadają, tereny Hiszpanii upadają, Sycylia zaczyna powoli upadać, północne Włochy upadają, cały zachód Cesarstwa Rzymskiego upada pod naciskiem ludów barbarzyńskich. Tymczasem wschód się trzyma i Konstantynopol jest stolicą świata. Dlatego też biskupi Konstantynopola roszczą sobie powoli takie prawo do tego, żeby zarządzać całym kościołem, żeby to oni byli najważniejszymi w kościele. Papież Pelagiusz II wysyła Grzegorza, aby był jego człowiekiem na cesarskim dworze. On tam zresztą idzie bardzo ubogi, idzie boso, tak? Przez całą Grecję wędruje jako ten, który jest pokorny, który nie chce się wywyższać i w ten sposób zostaje w Konstantynopolu przyjęty. On tam oczywiście znów, jak w wielkiej polityce, łapie kontakty, znajomości, robi sobie wrogów, robi sobie przyjaciół, ale jest w centrum świata, jest świadomy tego, co się dzieje na świecie, dowiaduje się, jak wygląda polityka Konstantynopola. Dlaczego wschodnie cesarstwo rzymskie radzi sobie jakoś z tym barbarzyństwem a Zachód nie do końca. Natomiast po kilku latach zostaje, proszę Państwa, wezwany z powrotem do Rzymu, ponieważ papież dochodzi do wniosku, że potrzebuje go przy sobie i tam też wraca. Okazuje się, że papież nie jest już też w dobrym zdrowiu i wkrótce papież umiera. I tu jest taki moment dla Grzegorza niezwykle ważny. On absolutnie nie ma zamiaru wykorzystywać śmierci papieża dla swojej jakiejś tam chwały. Wręcz przeciwnie, ma nadzieję, że śmierć papieża, która nastąpiła 7 lutego 590 roku z powodu epidemii dżumy, ponieważ właśnie taki moment był w Rzymie, śmierć papieża spowoduje, że on będzie mógł wrócić ponownie na stałe do klasztoru, ponieważ ten klasztor jest dla niego upragnionym miejscem. Gdy papież go wezwał z tego klasztoru, on nie był zadowolony. Gdy był w Konstantynopolu, też nie był zadowolony. Gdy wrócił do Rzymu, w końcu mógł trochę poprzebywać w tym klasztorze, ale co chwilę był w jakiś sposób ponownie wzywany do Stolicy Świętej. I po śmierci tego Pelagiusza II zostaje wybrany na papieża poprzez aklamację. Tam wtedy nie było tak jak dzisiaj, że było kolegium kardynalskie, które wybierało papieża. Było to, jakby powiedzieć, taka symbioza wyboru ludu, tych wielkich rodów rzymskich, hierarchii rzymskiej. I on zostaje wybrany na następcę. Proszę Państwa, on nie jest nawet księdzem, tak? Jest tylko diakonem. Przed nałożeniem sakry biskupiej, no oczywiście musi mieć święcenia kapłańskie, co następuje, ale i tak nie chce być tym papieżem i odmawia. Odmawia kilkakrotnie, ale ostatecznie, biorąc pod uwagę sytuację w kraju, biorąc sytuację w Rzymie, postanawia objąć katedrę Rzymu. Mimo, że nie chciał do końca. On czekał nawet na list cesarza, bo był taki zwyczaj, że cesarz wschodni, czyli Konstantynopola, musiał się zgodzić na wybór. On miał nadzieję, nawet napisał list. Ten list się zachował, żeby się nie godził. No ale cesarz się zgodził i stwierdził, że skoro jest taki wybór, to należy go uszanować. Proszę Państwa, początek jego pontyfikatu to ta dżuma. On oczywiście jako człowiek wierzący ma wrażenie, że to jest jakaś kara dla Rzymu, dlatego zarządza święte procesje, one są do dzisiaj w Rzymie. Święte procesje to jest 5 wielkich procesji z różnych punktów Rzymu do katedry większej, Najświętszej Marii Panny i tam w ramach takiej publicznej pokuty przeprasza Boga za grzechy Rzymu i ma pierwszą taką wizję, on kilka wizji będzie miał w swoim życiu i widzi nad mauzoleum Hadriana anioła, który chowa miecz, jakby powiedzieć, do pochwy. I on odbiera takie wrażenie, że to jest wizja, która mu mówi, że gniew Boży został uśmierzony. I tam zbudowano takiego anioła z mieczem wyciągniętym w górze. To jest zamek świętego anioła, jak Państwo będą kiedyś w Rzymie. On stoi do dzisiaj, ten anioł stoi do dzisiaj, więc można sobie zobaczyć, że to rzeczywiście to było to miejsce. Proszę Państwa, Grzegorz bierze się do roboty. On jest zakonnikiem. W związku z tym mentalność ma zakonną. To będzie jego plus, a jednocześnie jego minus bycia papieżem. Pierwsza rzecz, ma wrażenie, że chrześcijaństwo opiera się tylko i wyłącznie na hierarchii. On był tego nauczony, proszę Państwa, u siebie w zakonie. On miał przełożonego, on sam był w jakimś tam sposób przełożonym dla tych niższych w zakonie. W związku z tym wie, że żeby coś dobrze funkcjonowało, musi być odpowiednia hierarchia, tak? On stoi na samej górze tej hierarchii, zdaje sobie z tego sprawę, nie udaje, że tak jest. I dochodzi do wniosku, że trzeba to wszystko, jakby powiedzieć, wziąć w garść, ponieważ się rozłazi. To jest jego pierwsza konkluzja, gdy zostaje papieżem, którą też pisze, że kler mu się rozłazi, że kapłani znów zaczynają się zajmować innymi rzeczami niż głoszenie Ewangelii. Na przykład rodzinami. Wręcz z uporem maniaka zaczyna forsować celibat. W tamtych czasach oczywiście celibat nie był prawem, był pewną możliwością. Natomiast Grzegorz na krótki czas nakazuje klerowi oczywiście Rzymu, aby celibat był zachowywany. Bardzo, można powiedzieć, niegrzecznie tłumaczy to, ponieważ dochodzi do wniosku, że skoro ja mogę wytrzymać bez kobiety, wy też możecie. Takie bardzo z wyższością podejście do tych prezbiterów, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego, że muszą w tym celibacie żyć. On od tego odchodzi po kilku latach. Dlaczego? Jest taka legenda mówiąca o tym, że gdy chciał osuszyć jedno jezioro, bo chciał tam jakieś kwiatki zrobić, to gdy wyciągnięto całą wodę, znaleziono mnóstwo małych czaszek dzieci, które to niby dzieci były tymi dziećmi ze związków kapłanów, którzy nie chcieli się do tego przyznawać, że mają jakieś dzieci, w związku też z czym te dzieci mordowano. Ja uważam, że to jest oczywiście legenda, bajka totalna i mało ma wspólnego z rzeczywistością. Wręcz przeciwnie, uważam, że ta opowieść, która zresztą mamy przekaz 300 lat późniejszy, tak? Ta legenda pokazuje, że był duży opór wśród duchowieństwa, bardzo mocny i musiał mieć jakieś reperkusje negatywne, dlatego też Grzegorz akurat od tego odstąpił i forsował ten celibat jako, można powiedzieć, przykład, a nie jako prawo. Oczywiście kiedyś Kościół dojdzie do tego, że każdy kapłan poza tymi odrębami grekokatolickimi musi zachować celibat, jeżeli chce być kapłanem. Natomiast on idzie dalej. Poza tym, że bardzo mocno zwraca uwagę na centralizację Kościoła, to także widzi, że cesarstwo rzymskie upada. Jedyną instytucją, która na tych ziemiach, gdzie cesarstwo upada, gdzie przestaje funkcjonować, jakby to powiedzieć, przestają funkcjonować wszystkie publiczne funkcje, jakie do tej pory funkcjonowały w cesarstwie rzymskim, jedyną instytucją, która może zająć to miejsce, jest Kościół. Dlatego bardzo mocno zwraca uwagę na pomoc ubogim. Do tej pory w cesarstwie rzymskim ubogim zajmował się państwo. Oczywiście nie na takiej zasadzie jak w Szwecji dzisiaj, tak? Ale rzeczywiście chleba i igrzysk to się nie wzięło znikąd. Rzeczywiście biedny lud Rzymu otrzymywał chleb. Otrzymywał jakieś tam jedzenie do tego, żeby przetrwać. Gdy cesarstwo upada, to wszystko też upada. Nie ma komu pomagać. Jedyną instytucją, która istnieje, która może się za to wziąć, jest Kościół. Jedyna instytucja, która może przejąć nawet władztwo nad niektórymi ziemiami, jest Kościół, są biskupstwa. Dlatego też wielkie połacie ziemi, nad którym to właśnie Kościół zachodni zaczyna brać pieczę. W średniowieczu będziemy mieli sytuację, gdzie wielkimi połaciami ziemi rządzą biskupi, którzy się wprawdzie zmieniają, ale to jest jakby, nawet to są hrabstwa czasami. Skąd to się wzięło? To się nie wzięło znikąd. To się wzięło stąd, że w wielu miejscach europejskich przez najazdy barbarzyńskie powstawała próżnia, nie było niczego. Przychodzili jacyś barbarzyńcy, niszczyli wszystko, odchodzili, ludzie zostawali, ale struktury państwa przestawały istnieć. I w tych strukturach państwa istniał tylko Kościół, który musiał nagle przejąć tą rolę, do której się wcale nie pchał, bo z Grzegorza listów wielu zachowanych i takich wspomnień i kazań nie wynika, że on się pcha po tą władzę. On wynika, że bierze taką odpowiedzialność za tych ludzi, tak? I dlatego Kościół przejmuje w wielu miejscach wręcz rolę państwa. Oczywiście kształtuje się państwo Franków, więc tam wygląda to zupełnie inaczej, ale już na przykład północna Hiszpania czy północne Włochy, tam Kościół odgrywa pierwszorzędną rolę, jeżeli chodzi o utrzymanie jakiejkolwiek cywilizacji. Grzegorz zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie oprzeć się temu naporowi barbarzyńców, ale też w przeciwieństwie do wielu rodów rzymskich, którzy twierdzili, że oby oni se poszli i wszystko wróciło tak do takiego punktu, jak kiedyś było, on zdaje sobie sprawę, że rzeczywistość jest taka, że nie wróci. Nie wróci. Tak jak dzisiaj. Muzułmanie nie przestaną przypływać. Możemy próbować ich zatrzymać, ale ci, którzy już są w Europie, nie da się. Donald Trump próbuje to teraz zrobić w Stanach. Zobaczymy, co będzie z nielegalnymi emigrantami. Ale Grzegorz wie w tamtych czasach, że on nie da rady tego powstrzymać. I oni se nie pójdą. Oni będą tu wracać. Dlatego zaczynam myśleć. Wie, że nie jest w stanie walczyć z tymi ludźmi, ale był na wschodzie i wie, że władcy Konstantynopola, kiedy mają siłę, walczą, a kiedy nie mają siły, płacą. Kiedyś Państwu to o tym opowiadałem. I on też zaczyna płacić trybut coroczny, choćby tym królestwom longobarskim, aby Rzym nie był łupiony. I w końcu Rzym przestaje być łupiony. Przestaje być łupiony. Skąd on bierze na to pieniądze? Z świętopierza. Państwo może pamiętają z lekcji religii, czy też z lekcji historii, to był taki podatek wysyłany z ziem kościelnych dla świętego Piotra. Tak? To jest coś, co on tworzy. Tworzy to Grzegorz. Tak jak mówię, w tych miejscach, gdzie nie ma cywilizacji, gdzie upadło państwo i Kościół przejmuje państwo, wszystkie podatki zbiera Kościół w zasadzie. Tak? Wszelkiego rodzaju opłaty na rzecz państwa idą na Kościół i są bardzo ładnie dzielone. O tym mówi biskup Ryś w swojej książce o ewangelizacji. O tym, że tak w skrócie, 1/4 idzie na ubogich, 1/4 idzie na utrzymanie kultu, 1/4 idzie na utrzymanie kleru, a 1/4 idzie na biskupa. Ten biskup musi swoją dolę zapłacić papieżowi. To jest bardzo prosty system. Może ktoś powie, że zbyt prosty, ale podzielić na 4 da się, tak? Jest to bardzo prosty podział na 4 i w ten sposób zaczyna to być realizowane. I rzeczywiście 1/4 pieniędzy idzie na ubogich. Dzisiaj nie idzie 1/4 na ubogich. Nie tylko w kościele, ale w wielu organizacjach. 1/4 idzie na ubogich. I te pieniądze zaczynają spływać do Rzymu rzeczywiście i za te pieniądze papież kupuje pokój i za te pieniądze papież karmi ubogich, ale w międzyczasie nie jest, jakby to powiedzieć, bezczynny. On ewangelizuje. Kolejna rzecz niezwykła Grzegorza. Grzegorz wpadł na pomysł, który chrześcijanie mieli na początku, ale potem o nim zapomnieli. O tym, że trzeba ewangelizować. Proszę Państwa, przed Grzegorzem, od edyktu Konstantyna, lata V wieku, mniej więcej, 5-6 wiek, Kościół rozlał się po Cesarstwie Rzymskim. I tam funkcjonował, i tam ewangelizował tych ledwo co nawróconych Rzymian. Bardzo duże połacie terenu. Ale nie wychodził dalej. Jak święty Paweł jeździł wszędzie, to oni nie wychodzili dalej. Granice cesarstwa, granice chrześcijaństwa. Mniej więcej to tak wyglądało. Misje były rzeczywiście, ale organizowane głównie przez jakieś jednostki albo władzę publiczną. Bo władza publiczna też organizowała misje, ale nie przez Kościół. Tymczasem Grzegorz przypomina sobie, znajduje to w Ewangelii, że głoszenie Chrystusa jest, jakby powiedzieć, jednym z najważniejszych przykazań. Jest jednym z największych misji, którą Kościół posiada. Dlatego poza ewangelizowaniem Włochów, Hiszpanów, Franków, którzy niby są formalnie w Kościele, mówię o południu Francji, tak, bo północ jeszcze nie, ale o południu Francji, to są ludzie formalnie w Kościele, ale tak naprawdę to ich wiara jest żadna. I wielokrotnie to są poganie, którzy są ochrzczeni. Oprócz tego Grzegorz chce ewangelizować dalej. Chce ewangelizować Germanów, chce ewangelizować Francję, chce ewangelizować Anglię. Jest taka nawet anegdota, czy też opowieść. On jak zobaczył tych niewolników na targu, można było handlować niechrześcijanami, proszę Państwa, jeszcze w tamtych czasach, zobaczył tych niewolników, to spytał, skąd są. Oni mówią, że są z Anglii. Ale on, jakby to powiedzieć, pytał, kim są Anglikami. Tak? Że oni użyli słowa Anglowie, ale był, jakby się przesłyszał i usłyszał, po łacinie to brzmi Angelus, czyli aniołowie. I on mówi, że oni są aniołami. Tak usłyszał, że to są ci aniołowie, tylko że zamknięci w kajdanach. Ludzie, którzy nie znają Chrystusa. I on zaczyna ewangelizować Wyspy Brytyjskie. Ale jak ewangelizuje Wyspy Brytyjskie? Wysyła tam swój zakon, benedyktynów. I to rzeczywiście benedyktyni ewangelizują. To są wielkie misje, proszę Państwa, których wcześniej nie było. Fascynujące misje, jak się czyta korespondencję Grzegorza. Grzegorz pisze taki list w pewnym momencie, kiedy pierwszy władca Kentu zostaje ochrzczony i powstaje arcybiskupstwo Canterbury, to najważniejsze, tak, do dziś arcybiskupstwo. Pierwsze, to jest przecież wielki kościół, który kiedyś był zakonem benedyktyńskim i powstaje to miejsce. On wysyła list do tych braci i mówi, słuchajcie, ewangelizujcie naprawdę, ewangelizujcie w ten sposób, niszczcie kulty pogańskie. Jak gdzieś był kult pogański, trzymajcie się stamtąd z daleka, tam złe duchy rządzą, idźcie na inne wzgórze. Jak jakieś święto było pogańskie, nie obchodźcie go, absolutnie nie wolno. Wymyślcie sobie inną datę. Po roku jest drugi list. Fascynujące to jest, proszę Państwa. Nie wiemy, co było po drodze, jakie on dostawał informacje, ale mamy po roku drugi list, w którym pisze. Słuchajcie, zmiana taktyki, tak? Jak jest jakieś święte miejsce pogańskie, to zburzcie tamtą świątynię i wybudujcie kościół. Jak jest jakieś święto, nie wiem, któregoś tam lipca, niech to będzie święto maryjne. To znaczy się, ewangelizujcie je przez te święta, jak wszędzie. Znaczy, Grzegorz jest człowiekiem pełnym misji i pełnym takich, można powiedzieć, wzniosłych ideałów, ale widzi często, że rzeczywistość jest trudna. I się przyznaje do błędów, jak za to Grzegorza lubię. Tak jak z tym celibatem. Nie dało się, no to nie ciśniemy na siłę, tak? Tu również ludzie nie chodzą do kościołów, chodzą na swoje stare miejsca kultu. Okej, dobra, to tam zbudujmy kościół, tak? W ten sposób kościół będzie ewangelizował do XX wieku. Do XX wieku. Proszę Państwa, jak do nas przyszli, opowiadałem o tym. Pierwsze co, była świątynia pogańska w Gnieźnie, świątynia Maryi w Gnieźnie, tak? Pierwsze wezwanie kościoła w Gnieźnie to było Najświętszej Marii Panny. I w ten sam sposób ewangelizowano wszędzie. Święte miejsca przemieniać. To jest pomysł, który był wcześniej w kościele, ale który Grzegorz, jakby powiedzieć, odkopał, wprowadził na nowo. Czyli misję. Prowadzić mimo problemów wewnątrz. Prowadzić ciągle misje, ewangelizować. I te misje przynoszą rezultaty. Longobardowie ostatecznie się nawracają. Ostatecznie. Frankowie się nawracają. Hiszpania, ta, która odchodzi do arianizmu i tak dalej, nawraca się na katolicyzm. Anglia nawraca się na katolicyzm. Zresztą Grzegorz jest przecież patronem Anglii właśnie i tych ziem misyjnych. Kolejna sprawa, którą Grzegorz, jakby to powiedzieć, tworzył, to były te jego relacje z innymi patriarchami. I tutaj rzeczywiście stara się być sługą. On zaczyna pierwszy używać stwierdzenia, że jest sługą sług bożych. Nie mówi, że jest najważniejszy, tylko się tak zachowuje, ale nie podkreśla tego na każdym kroku. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie na przykład te listy do innych patriarchów to są bardzo takie listy pokorne, mówiące o jego naprawdę miłości do tych braci w biskupstwie, tak? Bo to patriarchowie to też biskupi, więc braci w biskupstwie. I on dzięki temu naprawdę zaczyna powoli kształtować swoją osobę, a także stolicę apostolską rzymską jako takie ważne miejsce. Jednocześnie nie zgadza się na przykład na wiele rzeczy. Jak biskup Konstantynopola twierdzi, że jest biskupem ekumenicznym, czyli biskupem ogólnym, najważniejszym, to się nie zgadza. I wtedy mu cesarz mówi, że ale on się zgadza. No ale jak cesarz został zamordowany przez swojego kolegę, no to papież pierwsze co robi, to gratulacje wysyła do mordercy i mówi, że super, cieszymy się, że teraz ty jesteś na tronie i będziesz tutaj błogosławił kościołowi rzymskiemu, kościołowi Chrystusowemu. Wielu ludzi mówi, kurczę, jak on mógł ten list napisać? Jak on mógł coś takiego napisać do człowieka, który zabił swojego władcę, żeby zostać władcą? Ale Grzegorz w tym widzi po prostu okazję, z której korzysta. Konstantynopol dla niego to mimo wszystko jest daleko. Ci cesarze w zasadzie nie przyjeżdżają do Rzymu. A tamten go nie lubił, rzeczywiście ciągle mu mówił, że go nie lubi. Nawet stworzył takie prawo, które zabraniało mnichom dostawać funkcję publiczną. To było specjalnie takie powiedziane. Widzisz, teraz już tak nie będzie można, jak ty to zrobiłeś, tak? Ponieważ pierwszym papieżem, który był mnichem, był właśnie Grzegorz. Grzegorz był człowiekiem bardzo rozmiłowanym w Eucharystii i kazał zebrać te wszystkie modlitwy eucharystyczne i połączyć w jeden kanon. I rzeczywiście za jego czasów tworzy się ten kanon, którego przez wieki się korzysta. To jest pierwsza modlitwa eucharystyczna. Również za jego czasów wprowadza się chorał gregoriański. I tutaj oczywiście w tej chwili historycy bardzo mocno dyskutują, czy ten chorał, tworzenie się jego nie zaczęło się wcześniej, trochę później, i czy rzeczywiście Grzegorz, no ale to się nazywa chorał gregoriański, Grzegorz rzeczywiście patronował tej misji, tego kodyfikacji tych wszystkich śpiewów. Proszę Państwa, Grzegorz był człowiekiem też płodnym, jeżeli chodzi o teologię. Najważniejszym chyba tak naprawdę z punktu widzenia mojego, tymi rzeczami, które się zajmował dla dzisiaj, dla nas, była kwestia duszy i kwestia śmierci. Jesteśmy w tym czasie po wszystkich świętych. Wszyscy znamy msze gregoriańskie, 30 mszy przez 30 dni po śmierci osoby, po to, żeby wyciągnąć ją z czystca, czyściec. Co to jest czyściec? Grzegorz miał doświadczenie z zakonu, które wziął jako doświadczenie Boga, które chciał rozlać dla całego kościoła. Otóż jest taka legenda, ale to ponoć się wydarzyło, to znaczy, że jeden brat umarł, ale znaleziono u niego pieniądze. Według reguły absolutnie nie miał prawa trzymać pieniędzy. W związku z tym bracia uznali, że na pewno nie poszedł do nieba i zaczęli odprawiać w jego intencji mszę. Po 30 dniach objawił się jednemu z braci, który nie wiedział zresztą o tym, że te pieniądze tamten brat posiadał, ponieważ przełożony nie powiedział o tym wszystkim braciom, żeby nie gorszyć zgromadzenia, i kazał przekazać przełożonym ten duch, że już jest w niebie. I bracia stwierdzili, że to 30 dni, że to jest taki czas, tych 30 dni, w którym rzeczywiście wystarczyło to, tak, żeby ten człowiek oczyścił się i wszedł do nieba. I dlatego Grzegorz właśnie zarządził te msze pośmiertne, 30 dni msze gregoriańskie, gdyż był naprawdę bardzo przekonany wewnętrznie, że to pomaga duszy. Bardzo mocno pisał też o ogniu oczyszczającym. Łatwiej o tym pisze Benedykt XVI w Spe Salvi. Jeżeli Państwo nie wiedzą, nie rozumieją czyśćca albo zastanawiają się, czy to rzeczywiście, przecież Pan Bóg powiedział niebo, piekło, skąd to się wzięło i tak dalej. Spe Salvi Benedykta XVI to jest świetna pozycja, żeby zrozumieć czyściec, ale Benedykt XVI wcale tam nic nie pisze odkrywczo, tylko w prostszy i bardziej aktualny sposób pisze to, co pisał Grzegorz. Znaczy, że jest ogień oczyszczający duszę pośmiertny, dzięki któremu dusza może wejść do nieba, jeżeli jeszcze tego nie była godna. To jest cała nauka o czyśćcu Kościoła katolickiego, która później zostanie potwierdzona na Soborze Trydenckim. To Grzegorz był tą osobą, która pierwsza zaczyna o tym mówić. Pierwsza. W tak wyraźny sposób. Grzegorz był też jednak człowiekiem, który na przykład wprowadził kupowanie odpustów, czy też kupowanie przebaczenia grzechu. Co z jednej strony ma trochę sensu, ponieważ jałmużna zakrywa wiele grzechów, jak mówi Pismo Święte. I Grzegorz miał takie przeświadczenie, że jak ktoś zgrzeszył i ma dużo pieniędzy, no to powinien dać te pieniądze na kościół, a przypominam, 1/4 idzie na ubogich i tak dalej, mówiłem to przed chwilą, żeby mu te grzechy, że tak powiem, zostały wybaczone, ponieważ jałmużna zakrywa wiele grzechów. Ale rzeczywiście po latach zrobił się z tego biznes, z którego później Kościół się oczywiście w pewnym momencie wycofał, ponieważ wszystko musi być oczyszczone przez Ducha Świętego i pewne rzeczy zawsze mogą zostać wypaczone przez to, że jesteśmy grzesznikami. Chciałem też Państwu powiedzieć o tym, z czym się nie zgadzam z Grzegorzem. Znaczy, Grzegorz jako typowy mnich tamtych czasów był człowiekiem, który uważał swoje ciało za siedlisko grzechu. I dlatego wszystko, co było związane z seksem, uważał za siedlisko grzechu, nawet stosunek małżeński uważał za siedlisko grzechu. I bardzo dużo na ten temat pisał, o tym, czy można, czy nie można, kiedy można, za jakie grzechy, jaka pokuta i tam, bo w zasadzie rzecz biorąc, za niektóre grzechy to 15 lat post o wodzie i chlebie. I powiem Państwu szczerze, że to właśnie, ten aspekt jest najczęściej wyśmiewany, jeżeli Państwo wezmą sobie w internet i wyklepią Grzegorz I, no to jakieś tam Newsweeki, inne takie rzeczy, Historia Newsweek albo tam Wirtualna Polska i tak dalej, możemy znaleźć o nim właśnie artykuły, które głównie wyśmiewają jego dewocję związaną z seksem. Ta dewocja nie wzięła się znikąd, to znaczy się on był rzeczywiście zakonnikiem, a zakonnicy w tamtych czasach w ten sposób myśleli, o sobie przede wszystkim, ale on miał takie przeświadczenie, tak jak z tą hierarchią, że on jako zakonnik został powołany na stolicę biskupią, żeby wszystkich jakby zrobić w tym duchu zakon. Tego się nie dało. I on rzeczywiście z tych kilku rzeczy się zaczął wycofywać pod koniec swojego życia, ponieważ widział, że to nie to, że rzeczywiście ci zakonnicy to jakby powiedzieć troszeczkę inny typ ludzi, tak? Inne powołanie niż człowiek świecki. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że cała ta jego nauka dotycząca stosunków seksualnych nie należy do depozytu wiary. Nawet Grzegorz nie zaliczył tego do depozytu wiary, mógł to zrobić, natomiast tego nie zrobił, chwała Bogu. Tylko to było jego prywatne, takie można powiedzieć, nauczanie biskupa Rzymu, ale to są te nauczania, które w ramach czasu można zmieniać, w związku też z czym na pewno tym dokumentem i tą nauką, która jest dzisiaj obowiązująca, to jest Humanae Vitae Pawła VI i cała nauka moralna Jana Pawła II, która rzeczywiście bardziej wychodzi od Pisma Świętego niż to, co podawał Grzegorz, bo rzeczywiście nasz Pan Jezus Chrystus jakoś wiele czasu temu tematowi nie poświęcał w swoich naukach. Proszę Państwa, Grzegorz umiera, dokładnie znamy datę dzienną, 12 marca 604 roku na podagrę, czyli to jest choroba kości, związana też z chorymi nerkami, tak, tam się, że tak powiem, odkładają te wszystkie rzeczy w stawach, które powinny być przez nerki filtrowane, no i to jest wielki ból, on rzeczywiście takie bóle przeżywał, nie mógł chodzić, miał takie okresy, gdzie rzeczywiście leżał, no i ostatecznie umiera. Jako człowiek młody, miał 64 lata, tak, biskupem Rzymu był raptem 14 lat. Ale proszę Państwa, miał taki wpływ na funkcjonowanie chrześcijaństwa w średniowieczu, a także w czasach nowożytnych, jak żaden papież. On wprowadził cały system kościelny jako system, który trzymał cywilizację europejską. On wprowadził misje, które ewangelizowały, ostatecznie zewangelizowały nas, zewangelizowały Skandynawię, potem ewangelizowały również, nie wiem, Amerykę Południową i tak dalej. To stworzył Grzegorz. On ujednolicił śpiew, ujednolicił liturgię. Był człowiekiem, który dał tożsamość chrześcijaństwu. Mimo że rządził bardzo krótko i w wielu rzeczach był szalony, tak? Był mnichem, który chciał, żeby wszyscy byli mnichami, co mu nie wyszło. Jednak dzięki swojemu zapałowi i rzeczywiście Duchowi Świętemu, jego dziedzictwo trwa do dzisiaj. Dość ciekawe jest to, że był człowiekiem tak kochanym, mimo tych swoich zasad, tak? Na przykład mówił ciągle o tym seksie, że nie, a ludzie go tak kochali, że był tym, który został ogłoszony święty santo subito. Znaczy ludzie krzyczeli santo subito, święty natychmiast. I rzeczywiście został wyniesiony na ołtarze. Biedota Rzymu go uwielbiała, kochała go bardzo. On rzeczywiście wiele sił poświęcił na to, żeby tym ludziom pomóc, żeby ochronić ich przed wojną, przed tymi barbarzyńcami, przed głodem. I nie tylko to byli ci ludzie w Rzymie, ale także chrześcijaństwo zachodnie, które w tamtych czasach naprawdę było peryferią chrześcijaństwa. Bo wielkie chrześcijaństwo, wspaniałe, cudowne, bizantyjskie, było oczywiście w Konstantynopolu. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten święty do Państwa trochę przemówił, że ta historia była do tej pory nieznana. Oczywiście zapraszam do kontaktu z naszym radiem, zapraszam do tego, żeby podrzucić jakieś tematy. Jeśli chcą Państwo na jakiś temat porozmawiać, jeżeli chcą Państwo coś się dowiedzieć, proszę, dzwońcie, piszcie. Do usłyszenia.